Chwała Bogu, bracia i siostry, zaśpiewaliśmy piękną pieśń o tym, by służyć sobie miłością, słowem, pomagać w miarę możliwości też i uczynkami. Nie tak dawno czytałem z Księgi Joba w 4 rozdziale o tym, że Job był takim mężem, który pocieszał innych, a kiedy jego dopadły troski i utrapienia, żałował, że się w ogóle urodził i takie słowa wczytałem wypowiedziane przez Elifaza, to 4 rozdział Joba. Ja tylko przypomnę, bo to było niedawno. Oto sam wielu podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. Upadającego podnosiły twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. A gdy to obecnie na ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ ciebie to dotknęło i trwożysz się. Czy twoja bogobojność nie jest już twoją ufnością, a twoją nadzieją nienaganne twoje postępowanie? Tak to czytałem i nie sądziłem, że święta będą dla mnie takim czasem próby, że przyjdzie na mnie doświadczenie i że ja byłem pocieszany przez wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, wierzące o tym, że to do Boga trzeba przychodzić ze swoimi troskami. Dzisiaj właśnie chciałbym o tym swoim doświadczeniu opowiedzieć trochę. Bo w piątek przed świętami wieczorem dostałem wiadomość, że coś zrobiłem źle i konsekwencje tego mogą być nieprzyjemne. No ale są święta i do wtorku rano nie można sobie nigdzie zadzwonić, z nikim porozmawiać, nic wyjaśnić. Nie wiem, czy wiecie, co to jest czarna rozpacz. Nic się nie je, nie śpi się. Tylko się myśli, o co właściwie chodzi. Ani wyjaśnić, ani naprawić. Diabeł przychodzi i chce zatruć nasze umysły, nasze myślenie, nasze relacje z Bogiem, a nawet relacje z ludźmi. Ale z ludźmi wierzącymi jest dobrze, bo każdy mówi, że przecież na Pana możemy złożyć każdy ciężar. To są proste rzeczy. Oczywiste, z którymi sobie czasami nie radzimy, albo sobie nie uświadamiamy, tak jak po ostatniej usłudze Grzegorza. Przecież modlimy się po każdym nabożeństwie modlitwą pańską, Ojcze nasz, ale chyba nigdy nie zwróciliśmy uwagi, że modlimy się przyjdź królestwo Twoje. To są takie nieraz proste rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. Słowo Boże też mówi, że mamy składać na Pana swój ciężar, swoje troski i być optymistą. Człowiek wierzący jest optymistą. Jeśli nie jest, to znaczy, że jego wiara jest mała. W świecie są optymiści. Może nie w świecie, powiem na świecie, bo to tak ogólnie. Którzy wierzą, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się dobrze skończy, lub pesymiści, którzy wszystko widzą w czarnych kolorach. Ale człowiek wierzący ma lepiej niż optymista, bo swój optymizm może budować na wierze. Na tym, że Bóg pomoże, nie opuści, pocieszy. Dla nas najczęściej rozwiązaniem problemu jest rozwiązanie samego problemu, tak żeby wszystko się dobrze skończyło. U Boga to wygląda trochę inaczej i Wiecie, od piątku do wtorku były 4 dni, kiedy ja przynosiłem ten problem do Boga, wołając po prostu o pokój do serca, bo to jest największe. Nawet jeśli sytuacja, w której się znajdziemy, się nie zmienia, to mając Boga możemy modlitwą sprawić, że nasze serce zaczyna bić spokojniej, a nasze myśli stają się jaśniejsze. Do dziś do końca ten problem się nie rozwiązał definitywnie, ale w moim sercu on już jest rozwiązany i nawet jak się źle zakończy, to ja mam pokój i wiarę, że jednak Bóg znajdzie rozwiązanie, bo to jak się sprawa toczy, wszystko na to wskazuje, że potrzebujemy Bożego pokoju, żeby rozwiązać największy problem. W 13 psalmie czytamy: dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał, dopóki zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną, dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu codziennie. Codziennie? A strapienie w sercu codziennie? Tak, możemy mieć strapienie w sercu codziennie i to nie dlatego, że Pan o nas zapomina, tylko że my zapominamy przyjść do Pana. Uważamy, że to są nasze sprawy osobiste, rodzinne, zawodowe, międzyludzkie, zdrowotne, że to nie jest sprawa dla Boga. A jednak sprawa jest dla Boga, bo Bóg, tylko Bóg może sprawić to, że nasze serce jest spokojne. Wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój. Rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci. By nie rzekł nieprzyjaciel mój, przemogłem go, by nie radowali się wrogowie moi, gdybym się zachwiał. Ja bowiem ufam łasce Twojej, niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. Zwróćmy na to, o co chodzi, o co woła Dawid. Rozjaśnij oczy moje, niech się raduje serce moje. To jest w naszym życiu najważniejsze. Nie jesteśmy w stanie zmienić świata i rzeczywistości, która nas otacza. Ale Bóg może sprawić, że w tym wszystkim będziemy mieli pokój, ufność i wiarę, że Bóg naprawdę, przeczytajmy dzisiaj tak, czytałem psalm 39 i też zwróciłem uwagę na jeden werset. Rzekłem, będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem, będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. Zanim mówiłem, zamilkłem, pozbawiony szczęścia, lecz ból mój się powiększył. Rozpaliło się serce moje we mnie. Gdy rozmyślałem, zapłonął ogień. Wtedy odezwałem się językiem swoim. Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed Tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Zaprawdę przemija jak cień, zaprawdę na próżno się miota, gromadzi, a nie wie, kto zabierze. A teraz czego mam się spodziewać, Panie? W Tobie jest nadzieja moja. Ratuj mnie od wszelkich występków moich. Nie wystawiaj mnie na zniewagę nikczemnika. Zamilkłem, nie otwieram ust swoich, bo Ty to uczyniłeś. Odwróć ode mnie cios swój. Ginę pod razami ręki Twojej. Karami za winę karcisz człowieka i nie weczysz jak mól urok jego. Zaprawdę tylko tchnieniem jest każdy człowiek. Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej i nadstaw uszu na wołanie moje. Nie milcz na łzy moje, gdyż jestem tylko przychodniem u Ciebie, wędrowcem jak wszyscy ojcowie moi. Odwróć ode mnie surowe spojrzenie swoje, abym odetchnął, zanim odejdę i nie będę mnie. Nie będzie mnie. Cały psalm, cała modlitwa, całe wołanie do Boga, ale autor tego psalmu nie oczekuje cudów. Czego oczekuje? Ostatni werset. Abym odetchnął, zanim odejdę. To jest najważniejsze. Inni naprawią sprawy tego świata. Inni je zmienią, inni je przejmą po nas. Ale my od Boga oczekujmy tego, abyśmy odetchnęli. Znaleźli spokój, znaleźli pokój w sercu, znaleźli relację z Bogiem, niczym nie zachwianą, bo to jest najważniejsze. Tak uzmysłowiłem sobie, że w wielu psalmach jest o tym, aby było ukojenie serca. Mówię teraz o sprawach takich trochę zawodowych, ale często i w chorobach, czy większych różnych dramatach, kiedy wołamy do Boga, kiedy składamy na Niego swój ciężar, każdy jaki ma, bo jest najważniejszy, musimy mieć świadomość, że nie jest najważniejsze rozwiązanie problemu, nie zawsze ono nastąpi, ale napełnienie serca Bożym pokojem. Myślę, że kiedy Pan Jezus w ogrodzie Getsemane się modlił do Boga Ojca, to wiedział, że i nie liczył na odmianę losu, ale potrzebował tego posilenia, tego pokrzepienia Bożej obecności. To taki największy przykład. Nie nam decydować, czy sytuacja jest beznadziejna, czy łatwa do rozwiązania, bo często tą beznadziejną Bóg da także rozwiązanie w tym świecie materialnym, a tą wydawałoby nam się prostą, nie rozwiąże, bo jest to dla nas doświadczenie, abyśmy nie popadli w pychę, że zawsze Bóg będzie wszystkie nasze błędy i czy problemy rozwiązywał. Bóg zawsze jest z nami, jeśli tylko do Niego wołamy i odpowiada. To nie pierwsza historia w moim życiu, kiedy sytuacje się nie rozwiązały tak, jak ja bym chciał, ale zawsze miałem w tym pokój. Kiedy już byłem napełniony tym Bożym pokojem, kiedy nie spałem w nocy i wołałem do Boga, następnego dnia umiałem stawić czoła sytuacji, rozmawiać z ludźmi, wyjaśniać na spokojnie, bez czarnych myśli, które stara się nam wrzucić do serca diabeł, aby zakłócić pokój naszego serca, aby zakłócić nasze relacje z ludźmi, wierzącymi czy niewierzącymi, z tymi, których na naszej drodze postawił na Bóg. Ale dzięki Bogu postawił właśnie wierzących, którzy przypominają o tym, że choć znają sytuację i nie widzą ludzkiego rozwiązania, mówią: módl się. Złóż na Pana ciężar swój. To nie jest sytuacja, którą sobie damy radę, więc mamy Boga. Możemy być lepszymi optymistami, bo człowiek wierzący to taki optymista, który ma fundament swojego optymizmu. Jeśli nie ma, szukajmy go, bo gdy przychodzi burza, przychodzi ciemność, na chwilę to tracimy. Jesteśmy w szoku, ale mamy wokół siebie bliskich, bliskich duchowo ludzi, wierzących. I tak śpiewaliśmy w tej pieśni, pocieszajmy się. Pocieszajmy się, jeśli nie możemy pomóc, tym, że Bóg jest z nami. Przypominajmy sobie, byśmy wołali do Boga. Bóg zawsze odpowie, wlewając pokój do serca. Sprawy toczą się różnie, ale Bóg zawsze da nam pokój do naszego serca. I psalmista miał świadomość tego, pisząc: abym odetchnął, zanim odejdę. Jeśli nie zabierzesz śmierci, nie zabierzesz choroby, nie zabierzesz problemu, więzienia, innych rzeczy, no co. Ale aby odetchnąć. To się może stać, ale byśmy mieli w tym pokój, byśmy nie stracili Boga, tak jak ci wszyscy, o których często mówimy, o bohaterach wiary, o męczennikach wiary, o obecnych prześladowanych. Myślę, że ci, o których opowiadał brat Maliszak, też często mają świadomość, że może większą niż my, bo właśnie w doświadczeniach, żeby po prostu mieć zawsze pokój i ufność. Bo w Bogu jest nasza nadzieja i w Bogu jest nasza radość. Bo większa jest radość, kiedy Bóg wlewa pokój do serca, niż kiedy rozwiązuje problem, a pokoju w naszym sercu nie ma. Amen.
Chwała Panu Bogu. Może tak od razu byśmy przeczytali psalm 108. Psalm 108. Psalm Dawidowy. Gotowe jest serce moje, o Boże, będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja. Zbudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać Cię będę, Panie, wśród ludów, będę grał Tobie wśród narodów. Bo wielka ponad niebiosa jest łaska Twoja i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa, Boże. Chwała Twoja niech będzie nad całą ziemią, aby ocaleli umiłowani Twoi. Wybaw prawicą swoją i wysłuchaj nas. Bóg przemówił w świątyni swojej. Rozraduję się i rozdzielę Sychem i rozmierzę dolinę Sukkot. Moim jest Gilead i moim Manases, a Efraim osłoną głowy mojej. Juda zaś berłem moim. Moab miednicą moją do obmywania. Na Edom rzucę sandał mój. Będę wykrzykiwał radośnie nad Filisteą. Któż wprowadzi mnie do miasta warownego? Kto zawiedzie mnie do Edomu? Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo niczym jest pomoc ludzka. W Bogu okażemy się dzielni. On zdepcze wrogów naszych. Najpierw ten drugi wiersz, końcówka mówi, że zbudź się harfo, zbudź się chwało moja, zbudź się harfo i cytro. Zbudź się chwało moja. Może nieraz tak właśnie trzeba powiedzieć do siebie. Takie dziwne określenie, sam do siebie mówi. Ale ja tak myślę, że trzeba takie coś zastosować nieraz w życiu. Powiedzieć coś sam do siebie. Zbudź się, na przykład, chwało moja. Zbudź się, duchu modlitwy, na przykład, jeśli zalegamy w modlitwie, jeśli słabo już jest. To, co widzimy, że jest słabe w naszym duchowym życiu, może tak trzeba właśnie powiedzieć. Zbudź się. Sam do siebie. Nie czekać, aż ktoś zbudzi. Bo może być za późno. Albo już nie w czas. Ten pierwsza połowa tego psalmu jest taką jeszcze radosną, taką wychwalającą Bożą łaskę, Bożą wierność. Może Dawid przypominał właśnie sobie to, bo potrzebne mu było przypomnieć sobie, jaki Bóg jest dobry. Później wspomina o przynajmniej niektórych pokoleniach Izraela. Dziewiąty, ósmy wiersz. Dziewiąty, Gilead, Manases, Gilead, miasto. Manases, pokolenie Efraim, pokolenie Juda, pokolenie. A dziesiąty, już nie pokolenia izraelskie, od dziesiątego wiersza pokolenia wrogie. Izraelowi, pokolenia pogańskie, mocarstwa pogańskie. Moab, Edom, Filistea. I tak w takim na Edom rzucę. Edom jest, Moab jest miednicą moją domywania, na Edom rzucę sandał mój. Będę wykrzykiwał radośnie nad Filisteą, czyli jakieś zwycięstwo. Kto wprowadzi mię do miasta warownego? Kto zawiedzie mię do Edomu? Czy nie Ty, Boże? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? I to mi się skojarzyło od razu z takim moim ulubionym, który kiedyś bardzo mocno przeżyłem. Fragmentem zaraz do niego wrócę, czy przypomnę, bo na pewno go pamiętacie, bo zbyt często go powtarzam. Ale tak, Edom jest to symbol ciała, niewoli ciała. Niewoli, której nie można było złamać. Edom był twierdzą, z której nie było wyjścia. Z której nikt dobrowolnie nie mógł wyjść. Takie miasto warowne. Czy nie wyruszysz, Boże, z naszymi wojskami tam na tą twierdzę? Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo niczym jest pomoc ludzka. Można było powiedzieć, no to po co się wybierasz do Edomu, jak nie masz siły, to zostaw go. Ale to nie jest mowa o, może nie tylko, bo może jest mowa też o fizycznym Edomie, ale nie można powiedzieć, nie mam ciała. A nie ma sprawy. My wiemy, że ciało jest warownią złego. Mocną warownią, że trzeba ciągle z nim walczyć. Najlepiej by było dać sobie spokój. Powiedzieć, a mnie to nie interesuje, ale jak jest Edom tam, 100 kilometrów albo 1000 kilometrów Edom ode mnie, to ja mogę sobie dać spokój. Dobrze by było, gdybym tak z ciałem mógł zrobić. Powiedzieć, ciało, moje pokusy, pożądliwości, które są we mnie, to jest 1000 kilometrów i nawet tam oczu nie będę kierował. Ale prawda jest taka, że on jest tu blisko, on jest, nie da się go odsunąć, nie da się go, ale trzeba się wyprawić przeciwko niemu. Trzeba stanąć do walki przeciwko tej twierdzy. I wielu próbowało stawać do walki przeciwko tej twierdzy i nikt nie wygrał, prawda? Nikt nie wygrał, bo wszyscy zgrzeszyli. Nikt nie wygrał walki za domem, nikt nie wygrał walki z tą twierdzą, z ciałem. Panie, czy ty nie pójdziesz z nami, z wojskami naszymi? Kochani, to są pytania, ale my już znamy odpowiedź na te pytania. Poszedł Pan z nami? A Panu Jezusowi, poszedł. Jezus Chrystus przyszedł w ciele. To jest wyprawa do ciała. To jest wyprawa do tej twierdzy Edom. Bo wskutek tego, że przyszedł w ciele, dosięgły go wszystkie wady, wszystkie nieszczęścia, czyli wszystkie słabości, które w tym, wszystkie więzy, które w tym Edomie chciały go skuć, wszystkie złe aspekty zaczęły go ścigać. Był kuszony we wszystkim, jest napisane. A więc Więc Edom nie powiedział, nie zrobił takiej wokół niego takiej szklanej jakiejś takiej kuli i powiedział, ach, to taki obcy twór. Zaczął go atakować, tak jak nas atakował i zwyciężał, ale Jezusa nie zwyciężył. I tak przypomnę tylko piękny fragment. Ile razy go czytam, jako kiedyś tak potężnie przeżyłem, w nocy oczywiście. I powiem, tak jakbym film oglądał. Ja widziałem, jak Pan Jezus... Miałem taką wyobraźnię, to tak to można powiedzieć. Tak to było żywe, że ja bym wtedy zapłakany i taki szczęśliwy i taki pełen podziwu dla Pana Jezusa. A ten fragment właśnie z Izajasza 63. Któż to przychodzi z Edomu? Od pierwszego wiersza, 63 Izajasz. Któż to przychodzi z Edomu, z Bosry? A Bosra to miasto Edomu, twierdza Edomu. Często on jest zawsze powiązana z tym królestwem Edom. W innych miejscach, kiedy czytamy, to Bosra i Edom występują razem. Z Bosry, w czerwonych szatach, wspaniały on w swoim odzieniu, dumnie kroczy w pełni swojej siły. To ja, który wyrokuję sprawiedliwie, mam moc wybawić. Tak się odzywa ten, który wychodzi ze domu. To jest Jezus. Skąd ta czerwień twojej szaty? A twoje odzienie jak u tego, który wytłacza wino w tłoczni i takiego żołnierza, powiem, takiego rycerza pełnego, powiem, okrwawionego, ale nie swoją krwią, krwią przeciwników, wrogów widziałem. Skąd ta czerwień twojej szaty? Pan Jezus mówi, ja sam tłoczyłem do kadzi, bo spośród ludów żadnego nie było ze mną, a tłoczyłem ich w gniewie i deptałem ich w zapalczywości tak, że ich sok spryskał na moją szatę i całe moje odzienie zbryzgałem. To nie jest jego krew, jego sok, to jest sok tych przeciwników, krew ich. Tych wrogów naszej duszy. Ustanowiłem bowiem dzień pomsty i nadszedł rok mojego odkupienia. Te słowa kiedyś Jezus przywołał, tak? Sam walczył. Nikt go nie wsparł w tym położeniu, w tej wielkiej walce, którą ciągle toczył i zwyciężył. I wszystkich wrogów pobił. I wszystkich wrogów pobił naszych. I możemy, powiem tak, wyjść już z tego Edomu jako zwycięzcy za Jezusem Chrystusem. A więc to pytanie, czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? Jezus wyruszył. Bóg posłał wodza, który wszedł do Edomu i powiem, i zrobił porządek. I zwyciężył. Kto zawiedzie mnie do Edomu? Dlatego my Edomu nie możemy oddalić, ale przyszedł ktoś, kto nas wyprowadza z tego Edomu. Przyszedł ktoś, kto daje nam siłę i uwalnia nas z niewoli ciała. Przyszedł Pan Jezus Chrystus, który zwyciężył wszystko, co było do zwyciężenia, bo był doświadczony we wszystkim, ale nigdy nie uległ żadnej pokusie, żadnemu doświadczeniu. Nie popełnił żadnego grzechu. I był w tym bardzo zapalczywy. Nie popuszczał, nie pozwalał, nie pobłażał sobie. Sobie nie pozwalał, nie nam. Sobie nie pozwalał. Nikt go nie zachęcał do tego. Nie widzimy, w Ewangelii, w ogóle nie widzimy, jakby w ogóle tej walki nie było. Jezus ją toczył w samotności, toczył ją tam w modlitwach, kiedy odchodził od uczniów. Toczył ją w swoim sercu. I był sam, ale był niezłomny. I dlatego, tak jak tu w tym pierwszym wierszu, wspaniały on w swoim odzieniu, dumnie kroczy w pełni swojej siły. To ja, który wyrokuję sprawiedliwie, mam moc wybawić. Dlatego Pan Jezus przynosi nam zwycięstwo nad grzechem, nad ciałem, nad diabłem. Zwycięstwo pełne zwycięstwo. Prawdziwie my byśmy nie pokonali, bo wieki trwały, mijały i nikt nie pokonał. I nie było szans na to. Któż wprowadzi mnie do miasta warownego? Żeby zdobyć to miasto oczywiście, nie po to, żeby tam stać się niewolnikiem. I Jezus nas wprowadził do tego warownego miasta i nie jesteśmy już niewolnikami ciała, tak? Tak jest napisane? Bracia, nie jesteście już niewolnikami ciała, aby żyć według ciała, aby postępować według ciała. Wprowadził nas tam jako wolnych. My zwyciężyliśmy. Kto zawiedzie mnie do domu? Czy nie Ty, Boże? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? Udziel nam pomocy przeciw wrogowi. I Pan Bóg udzielił nam pomocy. Bo niczym jest pomoc ludzka. Bo niczym jest pomoc ludzka. Nikt z nas nie pomoże swoimi siłami nikomu wyjść czy zwyciężyć nad porządliwościami ciała. Nawet sami sobie nie możemy pomóc. I nikt nam nie może pomóc. I nasza ludzka siła jest do niczego w tym. Bracia i siostry, do niczego. Jeśli chcemy pokonać porządliwości ciała, jeśli chcemy pokonać grzech, który w ciele mieszka i chce się odzywać, nasze siły naprawdę nic nie pomogą. Niczym są. Niczym jest pomoc ludzka. Pomoc boska musi być. Jest darowana nam. Jest nam dana. Nie musimy się wyprawiać sami, żeby zdobywać twierdzę Edom. Nie musimy, bo byśmy jej nie zdobyli. Bóg to wiedział. Pewien czas wieki trwały. Jedna era, druga era, przed potopem, po potopie. Wszyscy upadali. Nikt nie mógł zwyciężyć. Bóg to dobrze wiedział, że my sami nie pokonamy. Dlatego dał Jezusa Chrystusa, dał wodza. Wodza, który poszedł i dokonał pomsty. Przyszedł rok Bożego odkupienia, dzień pomsty Bożej. W Bogu okażemy się dzielni. On zdepcze wrogów naszych. Chwała Panu Jezusowi. To On zdeptał moich wrogów. I jeśli jeszcze jacyś są, to Pan Jezus zdepcze, a nie ja. Taka jest, nie wiem, taka myśl Boża, cudowna. Tylko teraz tak, co jest, żeby nie było tak, że no to dobra, niech depcze Pan. Ale to jest napisane, czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? Ale wojska muszą być Twoje. Daj swoje wojska. Mówią, że no, za szybko, za późno. Ale co najwięcej w państwie kosztuje państwo? Utrzymanie armii. Prawda? To są chyba największe wydatki. No oczywiście mówią o armii, która jest armią, a nie jak ktoś ma dwa czołgi, tak? I stoją jeszcze. Daj swoje wojsko. To nie jest takie, wiecie, no dobra, wystawię wojsko. Trzeba naprawdę, no, to kosztuje, prawda? A kosztuje nas zapieranie się samych siebie? Kosztuje nas zbieranie sił? Kosztuje nas łzy przed Panem? Panie, daj mi łaski. Panie, wspomóż mnie, żebym zwyciężył. Prawda? To kosztuje. To więcej kosztuje niż przynieść dziesięcinę. Dać swoje wojsko do walki ze swoimi porządliwościami. Postawić swoje wojsko. Powołać swoje wojsko w stan gotowości bojowej. To więcej kosztuje. Zwyciężyć jedną czy dwie pokusy niż dać dziesięcinę. Prawda czy nie? Czy źle mówię? Dać dziesięcinę jest bardzo prosto. Bardzo prosto. Chociaż cały miesiąc trzeba pracować, ale jakoś nikt tego nie czuje, gdy to daje. Nie, jak pracowałeś ciężko, nie wiem, przy kamieniach, no to tak przynosisz tą dziesięcinę. Nie. Mniej to kosztuje, niż wystawić wojsko do walki z pokusami. Dajmy swoje wojsko i to my musimy dać. A Pan Jezus to wojsko poprowadzi i Pan Jezus sprawi zwycięstwo. Taka jest zasada. Zawsze jest taka. A więc dajmy swoje wojsko i oczekujmy, że Pan nas poprowadzi. Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? W Bogu okażemy się dzielni, a On zdepcze wrogów naszych. To tak jak, powiem jeszcze raz, może jeszcze jeden przykład dam, Jerycha. Przecież Bóg mógł sam to rozwalić, ale oni musieli wystawić wojsko, wystawić kapłanów. Bóg mógł bez tego rozwalić mury. Ale oni musieli to zrobić, musieli chodzić przez cały tydzień. I to nie tak sobie chodzić, jak chcą. Tam był szyk. I tam było nakazane, co mają robić. I tak zrobili. I to kosztowało ich. Ale kto rozwalił mury? Bóg rozwalił mury. Chwała Panu Bogu. To jest dokładnie tak samo. Dajmy nasze wojsko. Jeśli nie damy naszego wojska, będziemy mówić, Panie, zwycięża mnie wróg. Zwycięża mnie. Nie mam siły, nie dam rady. Panie, czy ty pomagasz, czy nie pomagasz? A Bóg czeka, aż dasz wojsko i on je poprowadzi. I Pan Bóg zdepcze wrogów naszych. Chwała Panu Bogu za to wspaniałe zwycięstwo Jego w pierwszej kolejności, bo gdyby nie On, gdyby On nie zwyciężył, nie miałby siły nam pomóc, ani możliwości nam pomóc, ale On zwyciężył we wszystkim. Niech dlatego niech będzie uwielbiony i bądźmy, ja powiem tak, jestem pełen podziwu dla mojego Pana Jezusa Chrystusa, pełen podziwu i chcę Go wielbić całym swoim sercem. Amen.